Leon Madejski. Zemsta słodka, zemsta okrutna. Miłość uskrzydla, ale potrafi też odebrać rozum. Zwłaszcza ta nieodwzajemniona. Porzucane kobiety są często niestabilne emocjonalnie. W ciągu zaledwie kilku chwil potrafią przejść od euforii przez depresję do furii, której przeciwstawić się nie sposób. Kobieta zdradzona czy oszukana zrobi wszystko, by zemścić się na nieszczęśniku, który dopuścił się zdradliwego czynu. Zranione kobiety gotowe są nawet zabić. To było zwykłe, niczym nie wyróżniające się małżeństwo. Krzysztof Eł był leśniczym, Aldona Eł nauczycielką w miejscowej szkole podstawowej. Dochowali się dwójki dzieci, mieszkali w służbowej leśniczówce, która należała się panu Krzysztofowi z racji zajmowanego stanowiska. Wiedli spokojne życie, czego sąsiedzi i znajomi nawet im trochę zazdrościli. Choć nigdy nie narzekali na nadmiar pieniędzy i musieli liczyć się z każdą złotówką, to jednak umieli cieszyć się życiem i doceniać to, czym obdarzył ich los. Być może tak dożyliby późnej starości, gdyby nie ta trzecia. Niespodziewanie w życiu przystojnego leśniczego pojawiła się Katarzyna N. Rozwódzka z sąsiedniej wsi, również z dwójką dzieci, zagięła parol na porządnego do tej pory mężczyznę. Poznał ją przypadkowo, kiedy przyszła do leśniczówki załatwiać sprawy związane z zakupem drewna. Nie wiedziała, jakie dokumenty powinna wypełnić. Uśmiechnęła się tak bezradnie i słodko, że leśniczemu serce mocniej zabiło. Nie tylko pomógł w sprawach urzędowych, ale załatwił jeszcze transport drewna do domu po atrakcyjnej cenie. W podziękowaniu ona zaprosiła go na kawę, pocałowała na do widzenia. 3 dni później on gościł ją w leśniczówce. Podał ciasto upieczone przez żonę. Tym razem przy pożegnaniu pocałunki były o wiele bardziej namiętne. To, co Krzysztofowi wydawało się niewinnym flirtem, dla niej było początkiem wielkiej, niespełnionej miłości. Może gdyby na samym początku jednoznacznie odrzucił jakiekolwiek uczucia, nie doszłoby do tego dramatu. Mężczyźnie jednak trochę imponowało, że nadal może się podobać. Może brakowało mu tego w rodzinnym domu, gdzie zapracowana żona nie miała czasu na adorowanie swojego małżonka? Zatem, kiedy młodsza o kilka lat kobieta zaczęła się nim interesować, nie odrzucił jej amorów. Ani się obejrzał, a stał się ofiarą misternie przygotowanej intrygi. Po kilku miesiącach przelotna znajomość zmieniła się w gorący i namiętny romans. O ile on traktował go powierzchownie, o tyle ona angażowała się coraz bardziej. Pierwsze zauroczenie Krzysztofem wcale nie minęło. Kobieta odkrywała w nim coraz więcej pozytywnych cech. Jedno tylko ją denerwowało, złościła się na Krzyśka, że nie potrafi zerwać z żoną. Jej serce mocno raniły opowieści o tym, jak spędził z nią niedzielę, albo o tym, że przygotowują się do wspólnych wakacji. Bała się, że znudzi mu się życie na dwa fronty i odstawi ją na boczny tor. A co, jeśli on tylko udaje wielką miłość, a tak naprawdę ona jest dla niego tylko odskocznią od codziennej, szarej rzeczywistości? Facet nie musi tracić pieniędzy na płatne kochanki, przecież ma ciebie za darmo. Jesteś dla niego tylko zabawką. On ciebie tak naprawdę nie kocha i myślami jest przy swojej żonie. Przekonywała ją któregoś dnia na babskich plotach serdeczna przyjaciółka. Początkowo Katarzyna ostro zareagowała, że to nieprawda. Niemniej ziarno niepokoju zostało zasiane. Tajemniczy Mateusz. Żona Krzysztofa w końcu dowiedziała się o romansie męża i podjęła radykalną decyzję o natychmiastowej wyprowadzce do swoich rodziców. Spakowała walizki, zabrała dzieci i dała Krzysztofowi czas do namysłu, bo póki co nie myślała o rozwodzie. Miała zbyt dużo do stracenia, nie chciała rozbijać rodziny, łudziła się, że mąż jednak się opamięta. Nie pomyliła się. Skruszony małżonek zerwał kontakty z kochanką, Katarzyna N. robiła jednak wszystko, by go nie stracić. Katarzyna N. wymyśliła dość inteligentną intrygę. Któregoś dnia umówiła się z Krzysztofem na spotkanie w leśniczówce. To miała być ostateczna rozmowa, w czasie której mieli wyjaśnić sobie dalsze losy ich związku. Zraniona kobieta kilka dni przed spotkaniem kupiła telefon na kartę, z którego wysłała SMS-a do Aldony Eł. Poinformowała ją, że jej mąż nadal jest nieuczciwy, wbrew zapewnieniom spotyka się z kochanką. Tajemniczy Mateusz pisał: jeśli chcesz się przekonać, jedź dzisiaj do leśniczówki. Kochankowie znowu umówili się tam na randkę. Aldona nie znała nadawcy tej dziwnej wiadomości, ale na wszelki wypadek pojechała wieczorem do leśniczówki. Tajemniczy Mateusz nie kłamał. W leśniczówce zastała swojego męża z Katarzyną N. Nie robiła mu scen zazdrości, bo to było poniżej jej godności. I po co zwodzisz, że mnie kochasz, że skończyłeś z tą latawicą, skoro dalej się z nią spotykasz? Nie masz honoru? Rozejdźmy się, jeśli ci nie odpowiadam. Ależ kochanie, to nie tak jak myślisz, zapewniał Krzysztof Eł. Dzisiaj spotkałem się z nią pierwszy raz od miesiąca. To miała być rozmowa definitywnie kończąca naszą znajomość. Sądzisz, że uwierzę w twoje bajeczki? Odwróciła się na pięcie i wyszła z leśniczówki. Wróciła do domu roztrzęsiona i zdenerwowana. Jeszcze tego samego wieczora wysłała do tajemniczego informatora SMS-a z podziękowaniem za to, że otworzył jej oczy na wiarołomstwo męża. Mateusz, przypomnijmy, że w rzeczywistości była to Katarzyna N., odpisał, że nie mógł patrzeć na podwójne życie Krzysztofa, który nie potrafił docenić tak uroczej i wspaniałej żony. W kolejnych SMS-ach pojawiły się następne komplementy pod adresem Aldony Eł. Kobieta wprawdzie pogodziła się z mężem i głównie przez wzgląd na dzieci dała mu jeszcze jedną szansę, niemniej jej telefoniczny flirt z nieznajomym kwitł w najlepsze. Pisali do siebie o różnych porach dnia i nocy. Po miesiącu telefonicznej znajomości Mateusz zaproponował spotkanie. Umówili się na parkingu nieopodal leśniczówki. Aldona była bardzo podekscytowana schadzką. Tamtego popołudnia mąż był na meczu, a dzieci u dziadków w sąsiedniej wsi. Nikt nie zauważyłby spotkania. Niestety, z randki nigdy nie wróciła. Jej ciało znaleźli znajomi, którzy kilka dni później, zaalarmowani przez Krzysztofa Eł, ruszyli na poszukiwania zaginionej kobiety. Ciała leżącego na leśnym parkingu nie sposób było nie zauważyć. Sekcja zwłok ujawniła na ciele denatki 23 ciosy zadane najprawdopodobniej kilkunastocentymetrowym nożem. Na koniec poderżnięto jej gardło. Śmiertelny okazał się cios zadany w plecy pod lewą łopatkę. Ostrze przebiło grubą odzież, płuco, a następnie lewą komorę serca i przegrodę międzykomorową. Zgon nastąpił natychmiast. Co było motywem zabójstwa? Odpowiedź na to pytanie była bardzo pomocna w śledztwie i zatrzymaniu sprawców zbrodni. W tym przypadku policjanci szybko ustalili, że motywem zabójstwa mogła być zazdrość kochanki. Nie mylili się. Podejrzana o dokonanie zbrodni została zatrzymana w swoim domu. Katarzyna N. od razu przyznała się do winy. Odebrała życie niewinnej kobiecie, niszcząc jednocześnie swoje. Kochanka nie mogła pogodzić się z tym, że Krzysztof odrzucił jej względy i zdecydował, że zostanie ze swoją, jej zdaniem, mało atrakcyjną żoną. Nie potrafiła tego zaakceptować. Odrzucenie było dla niej nowym doświadczeniem. To zwykle ona rzucała facetów. Ta klęska mocno ją dotknęła. To ja zawiadomiłam Aldonę Eł o tamtej randce w leśniczówce, bo chciałam, żeby mój kochanek wreszcie się zdecydował, powiedziała podczas przesłuchania. Tamtego wieczora wsiadłam w samochód i odjechałam. Żona sprowadziła się do niego niedługo potem, a on nie odpowiadał na moje telefony. Poczułam się oszukana i porzucona. Postanowiłam dać jej nauczkę. Inna rzecz, że nie chciałam jej zabić. Nie wiem, dlaczego zadałam jej tyle ciosów. Bałam się tego spotkania z Aldoną na parkingu w lesie, ale w końcu umówiłyśmy się niedaleko jej domu. Wzięłam z piwnicy nóż o wąskim ostrzu. Włożyłam go za spodnie dresowe. Podczas spotkania chciałam jej tylko powiedzieć, że nie istnieje Mateusz, który wysyła do niej SMS-y. W ostatnim słowie przepraszała rodzinę denatki, prosiła o przebaczenie i łagodny wyrok. Temida nie miała jednak zrozumienia dla jej postępowania i nie znalazła okoliczności łagodzących. Katarzyna N. została skazana na 15 lat pozbawienia wolności. To zdarzenie nietypowe, stwierdził w uzasadnieniu wyroku przewodniczący składu orzekającego. Na jego podstawie można by nakręcić film, ale z bardzo tragicznym zakończeniem. To na pewno oskarżona wymyśliła tę intrygę z SMS-ami. Ona niejako bawiła się Aldoną Eł. Kiedy pomimo tych SMS-ów nie doszło do rozbicia małżeństwa, oskarżona postanowiła pozbyć się przeszkody i zrobiła to. Świadomie zabrała na spotkanie nóż i nie wzięła go dla własnej obrony. To była nierówna walka. Śmiertelny cios został zadany z premedytacją. Nie było części ciała, na których nie byłoby ran. Z zimną krwią, kiedy Aldona Eu już nie żyła, oskarżona dla pewności poderżnęła jej jeszcze gardło. Broń z opóźnionym zapłonem. Miłość dodaje skrzydeł, ale potrafi też odebrać rozum. Szczególnie mocno przeżywają ją kobiety. Może to właśnie dlatego zbrodnie przez nie dokonane tak bardzo zaskakują? Przykładem jest zabójstwo dokonane przez Katarzynę N., która po trosze z zemsty, po trosze z bezsilności pozbyła się żony swego kochanka tylko dlatego, że mężczyzna zdecydował się powrócić na łono rodziny. O czym myślała, kiedy zadawała śmiertelne ciosy? Czy miała nadzieję, że w ten sposób zdobędzie serce ukochanego mężczyzny? Czy była przekonana o swojej bezkarności? Wiele wskazuje na to, że podłożem tej zbrodni była zwykła zemsta. Jak mszczą się porzucone kobiety? Można by długo pisać, bo nie da się ukryć, że zdradzone kobiety często sięgają po tę broń z opóźnionym zapłonem. Zraniona duma, urażone ambicje, a może zwykła zawziętość zmusza je do działania. Zraniona kochanka nienawidzi tego, który odszedł do żony, więc nienawidzi obojga. Jego, bo ją odrzucił, a ją, bo stanęła na drodze do jej szczęścia. W tej złości zaczyna się mścić, zatruwać im życie, czasem popadać w obłęd. Wprawdzie zemsta jest cnotą ludzi nikczemnych, z którymi lepiej nie mieć nic wspólnego, ale kto przetłumaczy to rozgorączkowanemu człowiekowi? Dlaczego odrzucone kobiety pragną zemsty? Ponieważ w sytuacji rozstania najczęściej obok rozpaczy pojawia się olbrzymi gniew. Kobieta, niczym zraniona lwica, może chcieć go gdzieś rozładować, mieć poczucie, że nie jest tak kompletnie bezsilna i może jednak w jakiś sposób coś zrobić. Wprawdzie często jest to działanie irracjonalne, jednak potrzeba odwetu i jakiejkolwiek reakcji jest silniejsza. Inna rzecz, że wplątywanie się w zemstę tak naprawdę jedynie pogarsza sprawę porzuconej, bo utrzymuje ją w emocjonalnej zależności od byłego adoratora. Można długo dyskutować, czy zemsta jest naprawdę słodka. Ponad wszelką wątpliwość daje chwilę satysfakcji, bo jest odpowiedzią na bezradność człowieka upokorzonego, zdradzonego, któremu krwawi serce. Zemsta jest głęboko zakorzeniona w ludzkiej naturze, jest mroczna i nieokiełznana. Niektórzy twierdzą, że zemsta daje ukojenie. Dręczenie, pomówienia i szukanie haków traktują jako sprawiedliwe wyrównanie rachunków. Częściej jednak rzekoma słodka zemsta pozostawia niesmak i żal do siebie. Porzucane kobiety są często niestabilne emocjonalnie. W ciągu zaledwie kilku chwil potrafią przejść od euforii przez depresję do furii. Kobieta zdradzona czy oszukana zrobi wszystko, by zemścić się na nieszczęśniku, który dopuścił się zdradliwego czynu. Mężczyźni zdradę partnerki przeżywają w głębi duszy i starają się nie okazywać tego na zewnątrz. Płaczą po cichu, ukradkiem, tak aby nikt nie dowiedział się o zdradzie. Żona czy narzeczona przyłoży facetowi, jeżeli dosięgnie jego głowy. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że panie potrafią szybko znaleźć ukojenie w ramionach innego mężczyzny. Scenariusze pisane przez życie. Zdradzona kobieta jest zdolna dosłownie do wszystkiego. Po dniach, tygodniach, a nawet miesiącach rozpaczy przychodzi czas na słodką zemstę. Zemsta jest potrawą, która najlepiej smakuje na zimno. Może dlatego kobiety są bezwzględne? Odwet planują tygodniami, snują misterne intrygi, by upodlić byłego partnera. Krótko po rozwodzie spędziłam pierwszy dzień smutna, pakując swoje rzeczy do pudeł i walizek, a meble do wielkich skrzyń. Opisała swoją historię na blogu 34-letnia Jadwiga. Jak skończyłam, usiadłam na podłodze pustej jadalni, włączyłam spokojną muzykę, zapaliłam dwie świece, postawiłam półmisek z 2 kilogramami krewetek, talerz kawioru i butelkę zimnego białego wina i jadłam. Gdy wreszcie się najadłam, w każdym pokoju rozmontowałam pręty karniszy, pozdejmowałam z końców zatyczki i do środka włożyłam trochę krewetek i sporą porcję kawioru, po czym ponownie umieściłam zatyczki na końcach karniszy. Były mąż wprowadził się z nowymi meblami i z nową dziewczyną. Z czasem dom zaczął śmierdzieć. Próbowali wszystkiego. Wyczyścili, wyszorowali i przewietrzyli cały dom. Sprawdzili, czy w wentylacji nie ma martwych myszy i wyprali dywany. W każdym kącie powiesili odświeżacze powietrza. Nic nie działało. W końcu zdesperowani musieli się wyprowadzić. Po miesiącu nadal nie mogli znaleźć nikogo, kto zechciałby kupić cuchnący dom. Zadzwoniłam do niego w sprawach rozwodu i zapytałam go, co słychać. Odpowiedział, że dobrze, że sprzedaje dom, ale nie wyjaśnił mi prawdziwej przyczyny. Powiedziałam, że bardzo tęsknię za domem. Zgodził się odstąpić dom za 1/10 rzeczywistej ceny, o ile podpisze umowę tego samego dnia. Tydzień później stali w drzwiach starego domu i pakowali rzeczy, łącznie z karniszami. Historia Jadwigi od wielu lat pojawia się na różnych forach dyskusyjnych i nie ręczymy za jej wiarygodność. Choć jeśli rzeczywiście miała miejsce, to można tylko pogratulować kobiecie pomysłowości. W internecie roi się od sposobów na mściwy rewanż na niewiernych mężczyznach. Oto kilka z nich, przy czym lojalnie uprzedzamy, by nie korzystać z tych rad, bo grozi to odpowiedzialnością karną. Niektóre panie w akcie desperacji potrafią zniszczyć swojemu byłemu to, co kocha ponoć w drugiej kolejności – samochód, do którego był bardzo przywiązany. Można obsmarować samochód byłego miodem, a następnie oblepić plastrami kiełbasy. Koty będą miały używanie, a samochód będzie do odmalowania. Można też na dachu jego ulubionego auta rozsypać trochę ziaren dla ptaków, by sobie pojadły. Swego czasu internet obiegły zdjęcia, na których widać, jak młoda warszawianka w ciągu kilku minut doszczętnie zniszczyła Mazdę swojego byłego partnera. Inna zdemolowała Opla kombi, wyrwała radio, zniszczyła tapicerkę, a na karoserii napisała list pożegnalny. Można wysłać fotografię, numer telefonu oraz adres e-mailowy byłego do agencji pośredniczącej w wirtualnych randkach z dopiskiem, że jest bi lub homo. Ruda Gabrysia opisała na forum zdradzonych kobiet, jak przedstawiła swojego rewelacyjnego kochanka jako impotenta. Zastałam go w łóżku z jakąś laską. Byłam wściekła, ale nie robiłam awantur. Wyszłam i więcej mnie nie widział. Mamy wspólnych znajomych. Jak ktoś pytał mnie, czemu się rozstaliśmy, odpowiadałam zrozpaczona, że nie układało nam się w łóżku, że on nie może, że jest impotentem. Plotłam, co mi ślina na język przyniesie. Minęło kilka lat. Do dzisiaj nie ma dziewczyny. Można zadzwonić do szefa osoby, na której się mścimy, przedstawić się jako sekretarka z biura komornika i poprosić o potwierdzenie, że osoba jest zatrudniona w firmie, ponieważ trzeba ściągnąć alimenty na schorowaną byłą żonę lub niepełnosprawne dzieci. A skoro o szefach mowa, pewna Amerykanka na stronie divorcingdays.com poinformowała internautów o swoim rozwodzie, mężu i jego romansie. W ten sposób prawie 10 tysięcy osób dowiedziało się o tym, jak odkryła romans męża z jego szefem. Co bardziej zdeterminowane kobiety radzą, że najlepiej zemścić się od razu i powtórzyć ten sam scenariusz kilka lat później, żeby zabolało podwójnie. Równie bolesne jest wykorzystywanie słabych punktów byłych kochanków. Internautka posługująca się nickiem Mała Ruda tak opisała swoją zemstę. Mój eks miał hopla na punkcie swoich długich czarnych włosów. Pielęgnacja, szampony, odżywki. Nie powiem, czarująco w nich wyglądał, ale co z tego, skoro świnia podła, podrywacz bezczelny był i bajerował każdą. Jak się dowiedziałam, że podrywa swoją znajomą z roboty, to aż kipiałam ze złości. Oczywiście zerwałam z nim natychmiast, ale w ferworze zemsty na ostatnią wizytę u niego w domu po moje rzeczy wzięłam krem do depilacji i jak byłam w łazience, zmieszałam krem z jedną z jego odżywek. Efekt był taki, że po tygodniu widziałam go na mieście ogolonego kompletnie na zero. Barbara 34 w podobnej sytuacji wrzuciła jego komputer i PlayStation do wanny i odkręciła wodę. Kiedyś zdradzone żony, kochanki, wyrzucały przez okno ubrania niewiernego. Ostatnimi laty coraz częściej sięgają po bardziej okrutne metody. Jedną z nich są donosy do urzędów skarbowych, w których życzliwie informują o przekrętach podatkowych swoich ukochanych, a to o sfałszowaniu jej podpisu na wspólnym rozliczeniu podatkowym, a to o zatajeniu dochodów. Swego czasu głośno było o przypadku byłej żony, która tak długo donosiła na męża do urzędu skarbowego, że w końcu stanął on przed sądem i otrzymał karę więzienia w zawieszeniu. Służby skarbowe ujawniają, że z roku na rok coraz więcej donosów piszą najprawdopodobniej zdradzone kobiety, które potrafią uczynić z życia faceta fiskalne piekło. Coraz częściej są to informacje podpisane. Często stosowne zawiadomienia wysyłane są do kilku instytucji jednocześnie. Urząd Skarbowy, ZUS, prokuratura, Urząd Miasta. Zdarzają się donosy, w których z dokładnością do jednej szuflady podawane są informacje o tym, gdzie znajdują się lewe faktury. Czasami wskazana jest szafa, numer konta bankowego. Takie donosy, nawet jeśli nie są podpisane, wskazują na to, że pisała je osoba, która ma wiedzę na temat działalności danego podatnika. Skoro jesteśmy już przy zdradzie i finansach, to warto wspomnieć, że na zdradzie można całkiem nieźle zarobić. Może nie ukoi to bólu po stracie ukochanego, niemniej może się mocno odcisnąć na portfelu jego kochanki. Dowodzi tego przykład zza oceanu sprzed kilku lat. Lynn Arcara, wzgardzona żona, wygrała od kochanki swojego męża, 45-letniej Susan Pecoraro, odszkodowanie w wysokości 5,8 miliona dolarów. Kiedy pani doktor była w ciąży z pierwszym dzieckiem, zaprosiła przyjaciółkę Susan Pecoraro do domu w Chapel Hill, stan Karolina Północna w USA, by pomogła jej umeblować pokój dla dziecka. Szybko jednak tego pożałowała i to nie dlatego, że przyjaciółka źle doradziła jej w doborze kolorów i mebli do dziecinnego pokoju. Pecoraro rozpoczęła romans z jej mężem Russellem. Kochankowie przez 6 lat kryli się z łączącym ich uczuciem. Kiedy zdradzona kobieta to odkryła, doszło do rozwodu. Lynn Arcara postanowiła iść za ciosem i pozwała do sądu Pecoraro. Obowiązujące w Karolinie Północnej prawo umożliwia oskarżenie osoby trzeciej o doprowadzenie do utraty uczuć małżonka. Porzucona żona udowodniła, że nim pojawiła się kochanka, w małżeństwie wszystko dobrze się układało. Powódka przed sądem przedstawiła dokumenty mające świadczyć, że przed rozpoczęciem romansu małżeństwo było w doskonałym stanie. Sąd podzielił zdanie Arcary i przyznał jej wielomilionowe odszkodowanie. Niebo nie zna wściekłości takiej, jak miłość w nienawiść zmieniona. Ni piekło nie zna furii, takiej jak kobieta wzgardzona. Napisał przed 300 laty angielski dramaturg William Congreve. To słowa nadal aktualne. Leon Madejski.